do 2019 roku, to ja miałem 29,53 rekord życiowy i tak naprawdę chyba dwa razy w życiu złamałem 30 minut na stadionie. Więc ciągle słyszałem, że się nie nadaje do biegów długich i biegów ulicznych.
Cześć, z tej strony Florian, a Ty słuchasz podcastu Świat Okiem Biegacza, a dzisiaj bardzo długo wyczekiwany gość, ponieważ dzisiaj będę rozmawiał z Krystianem Zalewskim. Krystian, bardzo się cieszę, że wreszcie mamy okazję porozmawiać. Na początek, jakbyś w ogóle mógł powiedzieć, co u Ciebie słychać i jak tam forma?
Cześć Florek, witam wszystkich słuchaczy Twojego podcastu, wszystkich całej serii. No dokładnie, trochę się wyczekaliśmy w sumie, żeby nagrać ten podcast, ale jak to mówię, na dobre trzeba trochę poczekać. U mnie przede wszystkim zdrowie dopisuje, wszystko jest tak jak zakładam z trenerem. Trenuję na co dzień w Goleniowie obecnie. Robota idzie pomalutku do przodu, więc jest okej.
No właśnie, bo już tak miałem okazję i rozmawiać z Michałem Rozmysem, potem z twoim trenerem Jackiem Kostrzebą, teraz z tobą, także mamy to pełne trio goleniowskie. Czy w ogóle jakieś starty masz na horyzoncie, bo przecież mamy już październik. Ciebie tak naprawdę nie widzieliśmy od kilku miesięcy, bo ostatni twój start to było 3000 metrów z przeszkodami na Mistrzostwach Polskich, gdzie niestety z powodu kontuzji tego startu nie ukończyłeś. Także może o jakichś planach możesz powiedzieć w ogóle swoich?
Znaczy no do tego trio na pewno jeszcze trzeba dołączyć Mariolę Ślusarczyk, co prawda nie z Goleniowa, ale była też...
To prawda i to w ogóle w czwartym odcinku podcastu, także Mariola, bardzo Ci dziękuję. Ty chyba zapoczątkowałeś w ogóle to goleniowskie, nie wiem nawet jak to teraz nazwać, ten kwartet.
Dokładnie. Trochę mnie nie było na startach, nigdzie się nie pokazywałem. Jednak no, to było właśnie spowodowane tym, że na Mistrzostwach Polski w Poznaniu nabawiłem się kontuzji. W zasadzie pogłębiłem ją, bo ona gdzieś tam już dawała sobie znaki. Musiałem się wyleczyć spokojnie, trochę czasu spędzonego z rodziną. Dużo zmian w życiu prywatnym mnie czekało, więc w zasadzie nie narzekałem i nie nudziłem się. Obecnie przygotowuję się do startów jesiennych. W najbliższym horyzoncie tak naprawdę nie wiem, czy podcast zostanie wyświetlony przed czy po już pierwszym starcie, bo 17 października w Lizbonie pobiegnę na dystansie półmaratonu, a docelowo tej jesieni łamaną w sumie na zimę, bo 5 grudnia jest zaplanowany start w maratonie w Walencji.
To na początku już muszę spytać, czy planujesz pobić rekord Polski znowu, bo skoro na tej bardzo trudnej trasie w Gdyni na Mistrzostwach Świata pobiłeś rekord Polski, to czy może teraz też masz w planach pobić własny rekord na dystansie półmaratonu?
Oczywiście nie mam nic przeciwko, aby tak się stało. Jednak no tutaj, jak wiemy, na ten rekordowy wynik musi się dużo rzeczy zbiec. Jednak na pewno, jeśli zdrowie będzie, jeśli będzie dyspozycja, trafi się grupa, to raczej należy do odważnych zawodników i nawet kosztem może finalnego wyniku na mecie spróbuję poprawić rekord życiowy, co aktualnie byłoby rekordem Polski.
No właśnie, a jak wspominasz ten start z Gdyni z ubiegłego już roku? Bo też ja myślałem, że to było w tym roku, a to było przecież w ubiegłym. Jak w ogóle ten start, jak w ogóle taka, wiesz, taka otoczka i może nie twój pierwszy start na arenie międzynarodowej, ale jednak taki, wiesz, pierwszy uliczny, duży bieg, stawka naprawdę była bardzo mocna, bo przecież ty z twoim wynikiem chyba nawet się nie zmieściłeś do pierwszej dwudziestki, a przecież to był rekord Polski.
Dokładnie tak, trochę tych imprez międzynarodowych miałem już w karierze, ale tak jak zauważyłeś, była to pierwsza impreza w biegach ulicznych tak wielka dla mnie. Co prawdą jest, nie zmieściłem się do dwudziestki, mało tego, do trzydziestki się nie zmieściłem, bo zająłem 34 miejsce, co i tak było najlepszym występem w historii.
To wiesz, to ja w ogóle znam takie osoby, które by wtedy mówiły, no ja się znalazłem w pierwszej 34.
No byliby i tacy, ale dokładnie byłem 34. Na pewno mimo tego, że trasa była dosyć ciężka, to samo to, że było sporo rywali na wysokim poziomie, było z kim biec, mimo że czasami się biegi panowały i zakazów, pojawiło się dosyć sporo, uważam, kibiców na trasie. Ten doping był spory dla polskich zawodników i to niosło, że byliśmy w stanie bardziej. Ja pamiętam taki moment nawet, że bodajże na drugiej albo trzeciej pętli chodnikiem gdzieś tam w oddali przemykał trener Szałach, który bardzo mnie dopingował i tam krzyczał, żebym jeszcze trochę wycisnął, więc to na pewno jest bardzo miłe. No i to mówię, no tutaj no wszystko zagrało w tym dniu, trafiłem swój dzień, do końca wiem, co robię, po co przyjechałem i walczyłem tak naprawdę do ostatniego metra o ten wynik.
No ja właśnie pamiętam, jak zobaczyliśmy, że na 20 kilometrze, bo tam chyba do 15 szedłeś idealnie na rekord Polski i myślałem, o pięknie, będzie ten fajny wynik, a potem patrzę, że było trochę małe zwolnienie i tam na 20 ja już mówię, o, tam Zalew musi pobiec chyba ten kilometr 2,50, mówię, nie ma szans, żeby tak poleciał, a patrzę, te 4 sekundy pobiłeś ten rekord. Jakie w ogóle wtedy miałeś uczucie, gdy zobaczyłeś, że wiesz, że zmazałeś z kart historii naprawdę bardzo dobry wynik Piotra Gładkiego?
Powiem ci, że tak jak właśnie mówisz, że do 15 kilometra wszystko gdzieś tam szło idealnie, gdzieś tam na poziomie rekordu Polski, ta czwarta piątka była ciut wolniejsza. Pamiętam jak dziś, jak przebiegałem na poziomie 20 kilometra trochę przed koło swojego trenera i on mi krzyczał, że muszę jeszcze tam przycisnąć, że to będzie na rekord Polski. I tak przebiegłem ten 20 kilometr, nie licząc, nie patrząc, ile tam było na tym zegarze, tylko że muszę jeszcze dociskać tam trochę w dół do tej promenady. I tak wybiegłem na tą promenadę i tak zacząłem liczyć, ilu zawodników jeszcze muszę minąć, żeby gdzieś tam się znaleźć przy tym rekordzie Polski. I mówię, w ogóle nie licząc, ile ten kilometr musi wyjść, wpadłem na metę, byłem naprawdę przeszczęśliwy wtedy, jak zobaczyłem ten wynik. Później, jak już emocje trochę opadły i rozmawiałem z trenerem, i on do mnie mówi, że jak tak minąłem go, jak spojrzał na zegarek i on mówi, że ten kilometr musiał być na poziomie 2,40, więc jak spojrzał i mówi, będzie ciężko o ten rekord Polski i faktycznie ja pokonałem ostatnie te 1100 metrów poniżej 3 minut, więc jak to się później gdzieś tam okazało, to był czwarty czy piąty wynik w sumie ze wszystkich zawodników, którzy finiszowali, pokonałem jako czwarty ten odcinek, więc naprawdę uwierzcie mi, że się sprężałem, żeby poprawić ten rekord Polski.
Nie no, szczególnie, że ja się wtedy widziałem na trasie tego biegu i tak naprawdę wydawało mi się, że to jest niemożliwe, więc tym bardziej miałem do siebie wielki szacunek za ten rekord. Potem, jak tak się w ogóle idziemy w coraz bliższą przeszłość, to potem no, był ten nieszczęsny, że tak powiem, start, gdzie miałeś pobiec w Walencji i wiele osób no, było smutnych. Pewnie tak samo byłeś smutny z tego powodu, że nie było ci dane wystartować w zeszłym roku w maratonie. A jak w ogóle ocenisz ten rok, bo no niewątpliwie pobiegłeś naprawdę bardzo fajny wynik w maratonie. Te 2,10 jest naprawdę super wynikiem. To jednak trochę zabrakło do tego, że no nie wystartowałeś w Tokio. Czy teraz tak wiesz, patrząc z perspektywy czasu, coś byś może zmienił? Wystartowałbyś w innym biegu? Czy jednak jesteś zadowolony z tego, co pokazałeś i niczego byś nie zmienił?
Przyznam szczerze, że po jakimś czasie, jak gdzieś z trenerem analizowaliśmy już przygotowania do ubiegłorocznej Walencji, później do Dębna, bo ja naprawdę dużo lepiej się czułem przed Walencją w ubiegłym roku. Ta dyspozycja mi się wydawała dużo lepsza. Później przed Dębnem trochę tych zawirowań było odnośnie startu, gdzie, że ten start został przesuwany. Ostatnie jednostki treningowe, te długie, które mają dać ten efekt końcowy w maratonie, jednak zostały wykonane, się okazało, tydzień wcześniej niż planowaliśmy. Więc ktoś powie, kurczę, to tylko tydzień, tak? Ale to w zasadzie w całych przygotowaniach to jest całe 7 dni, których trzeba wypełnić innym treningiem. To nie jest tak, że po prostu przez 7 dni nic nie robimy, tylko trzeba usiąść i wymyśleć coś, żeby ta dyspozycja dalej była za 7 dni najwyższa. Nie chciałbym też tutaj mówić, że nie wiem, że pojechałbym do Enschede tam, gdzie startował Chabowski i Nowicki, że pobiegłbym szybciej, bo mogłoby tak nie być wcale, bo może bym pobiegł wolniej jeszcze, więc tutaj jakby nie rozpatruję w tych kategoriach tego wyniku. Ten wynik jest dla mnie naprawdę wartościowym. 2:10:58, najlepszy debiut w historii w Polsce, więc naprawdę uważam to za solidny wynik. Mimo, że kilka osób powiedziało, że jest to poniżej oczekiwań wynik, ja mogę przytoczyć na przykład starty i debiuty innych zawodników, którzy debiutowali dużo wolniej, bo debiutowali po 2:14, 2:15, 2:12 i to nie musimy tu patrzeć tylko na nasze podwórko, ale zawodnicy, którzy debiutowali na przykład Richard Ringer, Niemiec, tak? Debiut w Walencji, 2:10, jeśli dobrze pamiętam, albo nawet 58, dosłownie tyle samo co ja, co do sekundy, a 4 miesiące później w drugim maratonie w życiu biegnie 2.8 z haczykiem. Więc to pokazuje, że jakby obycie, ogranie tego maratonu też jest mimo wszystko ważne. Mi wde mnie na pewno brakło tego doświadczenia na tym dystansie, mimo że na treningach wykonujemy jakieś imitacje przygotowania do tego maratonu, te treningi są stosunkowo długie, jednak zawsze wysiłek startowy to jest wysiłek startowy, przetrawienie, nawet przyjęcie ilości węglowodanów w trakcie maratonu, a w trakcie treningu to jest całkiem inne odczucie i inne wrażenie.
No tak, ale z drugiej strony, wiesz, Kamil Karłowiak też mógłby zrzucić to na, wiesz, na brak doświadczenia, a jednak był przed tobą.
Może i tak, no ale trzeba zauważyć mimo wszystko, że dla Kamila maraton w Dębnie był trzecim maratonem, tak? Bo Kamil debiutował w Poznaniu w 2019 czy 2018 roku, już nie pamiętam. Kamil później cały rok też pracował jakby do grudniowego maratonu, który odbywał się w Olesznie, czy Olesnie, nie wiem dokładnie jak poprawnie wymawiać tą miejscowość, ale do Mistrzostw Polski w 2020 roku.
No tak, tu właśnie sprawdziłem, że Kamil zadebiutował z wynikiem 2.17 w 2019 roku w Poznaniu, potem 2.15 i potem te 2.10.35 w Dębnie, także rzeczywiście to by się zgadzało. A jak w ogóle ocenisz występ maratończyków w Tokio? Zarówno maratonek, jak i w sumie maratończyków. Czy coś cię zaskoczyło, czy raczej spodziewałeś się takich wyników?
Raczej, no nie wiem, no ciężko mi tutaj się odnosić, tak? No ja byłem na Mistrzostwach Świata w Pekinie w 2015 roku, wówczas na 3000 metrów z przeszkodami, więc trochę inaczej ta rywalizacja wygląda na stadionie, mimo wszystko w tamtym klimacie, a inaczej na pewno na dystansie maratonu. Kojarzę gdzieś tam, jak wyglądała rywalizacja w Pekinie w chodzie naszych zawodników i w maratonie. Jednak no mówię, tutaj Tokio czy Sapporo to całkiem inny też klimat. Co tutaj można powiedzieć? No na pewno chciałoby się, żeby każdy zajął jak najlepsze miejsce, żeby walczyli o czołowe lokaty. Na pewno każdy z naszych zawodników pojechał tam walczyć o jak najwyższą lokatę. I wierzę w to i myślę, że zostawili tam serce na polu bitwy, że tak powiem, i dali z siebie wszystko, więc gratuluję im podjęcia walki i ukończenia bądź walki do samego końca o ten końcowy rezultat.
A było ci smutno, jak tak właśnie patrzyłeś na tych maratończyków? Nie wiem, czy oglądałeś ten bieg na żywo, czy nie. I wiesz, i pewnie tak rok wcześniej myślałeś, że tam będziesz i będziesz miał dane tam startować. I tak wiesz, jestem ciekawy, jakie emocje były w tobie, gdy oglądałeś te zawody.
No na pewno gdzieś tam niedosyt, czy gdzieś tam trochę rozczarowania było i chciałoby się tam być i rywalizować z tymi zawodnikami. Tym bardziej, że jak się spojrzało gdzieś tam na czołówkę kobiet czy mężczyzn, to tutaj nie chciałbym zabrzmieć jak rasista, ale biali zawodnicy byli na tych czołowych lokatach, czy Europejczycy, więc to pokazywało też, że jak jest się dobrze przygotowanym, to można gdzieś tam powalczyć o fajną lokatę. A dwa, na pewno pod względem doświadczenia dla mnie jako młodego maratończyka byłby to naprawdę cenny start, ponieważ następne igrzyska już za 3 lata, akurat w dużo lepszych warunkach, w dużo bardziej sprzyjających Paryż, więc myślę, że tam będzie dużo łatwiej o dobrą lokatę. Cóż więcej, no na pewno no zgadza się, śledziłem też na żywo te biegi obaj i patrzyłem, jak to się rozgrywa, jak rozgrywają to czołowi zawodnicy i jak idzie naszym, ponieważ no jako gdzieś tam Polak śledziłem i kibicowałem innym naszym reprezentantom.
A tak już w głowie masz taki plan, chciałem powiedzieć 4-letni, ale to już 3-letni do tego Paryża i myślisz, że to będzie taka twoja impreza docelowa, czy jeszcze zakładasz, że długo jeszcze pociągniesz jeszcze trochę tych biegów i może wiesz, nawet te Los Angeles w 2028 są przed tobą?
Do Los Angeles jeszcze nie wybiegam aż tak daleko. Na pewno po drodze do Paryża jest kilka ciekawych też imprez, bo są i Mistrzostwa Europy, czy będą na pewno zimowe igrzyska wojskowe, gdzie zostały dołączone biegi przełajowe i jeśli dostanę powołanie i będę mógł wesprzeć jakby i zasilić grono naszych reprezentantów na tą imprezę, to tam pojadę, będę chciał powalczyć o dobrą lokatę. Na pewno igrzyska w Paryżu chciałbym być już w pełni rozwiniętym, w pełni ukształtowanym maratończykiem i w pełni świadomym tego, co się dzieje i walczyć o naprawdę jak najwyższą lokatę. Nie mówię nie na Los Angeles, ponieważ to tak naprawdę za za 6 lat za chwilę już będzie. Nawet nie za 7, a za 6 już za chwilę lat. Więc w 2028 39 lat, więc to nie jest tak, że nie można w tym wieku biegać, bo bodajże rok temu Hiszpan w wieku 39 lat 2,07, więc można biegać i w tym wieku. Kwestia tego, żeby dopisywało zdrowie i będzie można było robić tą robotę.
No właśnie, dopisywało zdrowie. Do tej pory chyba byłeś takim zawodnikiem, który nie ma dużo kontuzji, a ta kontuzja łydki, która jednak trochę się wykluczyła z tych 3000 metrów z przeszkodami, to było coś poważnego, czy po prostu taka przeciążeniowa kontuzja?
Faktycznie, wszystkie kontuzje, które chyba nabawiłem się w trakcie swoich już teraz chyba 16, a nawet 17 lat współpracy z trenerem Kostrzewą, by można było policzyć na palcach jednej ręki, bo nie było ich naprawdę za wiele. Tutaj trochę chyba przeciążeniowe sprawy, brakło trochę czasu na regenerację może po tych wszystkich startach, bo jednak trochę ich wyszło między maratonem a 3000 z przeszkodami. Jednak tam bardzo szybko tak naprawdę wyleczyłem ten uraz, to było około 2 tygodni, później kontynuowałem jakby regenerację, odnowę biologiczną i roztrenowanie, i potem wznowiając trening już wszystko było dobrze i do dzisiaj odpukać, nic nie boli, nic nie strzyka.
No właśnie, tu powiedziałeś naprawdę ciekawą rzecz, że ty już pracujesz 16 czy też 17 lat z trenerem Kostrzewą. W ogóle jak to jest możliwe, że tak długo się dogadujecie i że wiesz, że cały czas no widać, że się rozwijasz i cały czas jesteś coraz lepszym zawodnikiem. Jakbyś trochę mógł o tej waszej współpracy powiedzieć?
Przede wszystkim ta współpraca polega na wzajemnym zaufaniu, tak? Ja ufam w to i wierzę w to, co robię. Trener ufa mi i wie, że jak on musi gdzieś wyjechać, nie ma go przy mnie, to że ja zrealizuję ten trening i to nie będzie tak, że przysłowiowo, że oczy wychodzą na wierzch, a ja biegam, tylko ja wiem, jaki jest zamysł trenera w danym treningu, w danej jednostce treningowej i jeśli w trakcie tego zauważę, że coś jest nie tak, to mniej więcej wiem, w którą stronę muszę iść, żeby zmienić czy zmodyfikować trochę ten trening, bo wiem, o co chodzi trenerowi w danym dniu i w danej jednostce treningowej. Drugą rzeczą jest to, że przede wszystkim zawsze siadamy z trenerem po sezonie czy przed rozpoczęciem przygotowań do następnego sezonu, ustalamy sobie, nakreślamy sobie cele, które chcemy osiągnąć i tak naprawdę dochodzimy do przez te 17 lat tak naprawdę do jednego wniosku, że trener ma pomysł na mnie, wie co chciałby ze mną zrobić, abym się rozwijał i szedł naprzód, zdobywał kolejne medale i kolejne laury. Ja po wysłuchaniu tego wierzę mu w 100%, nie neguję tej pracy, dlatego myślę, że dzięki temu dziś 17 lat razem współpracujemy i ta współpraca owocuje w te wszystkie sukcesy.
A twój trening bardzo się zmienił, jak wiesz, szykowałeś się do 3000 metrów z przeszkodami, gdy biegasz półmaratony i maratony, czy ten trening drastycznie się zmienił, czy to jednak była taka, wiesz, bardzo stopniowa i powolna zmiana?
Wbrew pozorom temu, co niektórzy myślą, że ja to tak ciężko trenowałem i tyle kilometrów wiecznie robiłem całe życie, to naprawdę tak nie wygląda, bo trzeba by było się zagłębić i naprawdę prześledzić wszystkie dzienniczki, które w części ja posiadam, bo najczęściej prowadzę ten dzienniczek, ale na pewno trener ma wszystkie zapiski i wszystkie lata po kolei, jak to wyglądało. I to też nie jest tak, że ja nagle... Nie wiem, w 2014 roku, kiedy jakby wszedłem na ten top poziom europejski, zdobyłem medal, że wyskoczyłem znikąd, tylko ja latami dochodziłem do tego. Ja byłem przygotowywany do tej pracy, którą dzisiaj wykonuję, dlatego też mój organizm nie jest podatny tak na te kontuzje, które się zdarzają często u zawodników w pewnym momencie. Ten trening do przeszkód wymagał jeszcze, może nie jeszcze, to jest złe słowo, ale wymagał większej siły, większej wytrzymałości siłowej, bo jednak te 3000 metrów z przeszkodami wymagają tej siły na rowie z wodą, żeby utrzymać tą równowagę i rytm biegu. I na pewno wykonywałem mniejszy kilometraż, były to za to intensywniejsze te akcenty, jednostki treningowe specjalne były jakby intensywniejsze, były krótsze w czasie. Dzisiaj zdecydowanie ten trening został wydłużony, jest spokojniejszy, ale trwa za to dłużej w czasie.
No właśnie, ja to zawsze słyszałem o takich legendarnych, może to będzie złe słowo, ale takich bardzo mocnych treningach właśnie u trenera Kostrzeby. Na przykład jeden z tych, który takie na początku dla mnie było bardzo, bardzo ciężkie do wyobrażenia, ale potem sam to wdrożyłem do swojego treningu, że najpierw biegało się bardzo mocne podbiegi, a następnie potem biegało się jakiś zakres. W ogóle jak u Was wygląda kwestia siły biegowej? Czy dużo właśnie robicie podbiegów albo też treningów na siłowni?
Kwestia to jest dobrać jakby tempo i obciążenie tego treningu, ilość tego kilometrów czy odcinków do poziomu zawodnika. Ja tak naprawdę w swoim treningu regularnie wykonuję siłę biegową, czy to na skipach, czy na wieloskokach, czy na podbiegach. Oraz trening siłowy na siłowni też jest u mnie regularnym treningiem, czy trening stabilizacji ogólnej. Nie zapominamy o tych jednostkach treningowych, ponieważ tak naprawdę tylko w tych treningach jesteśmy ruszyć te partie mięśniowe, które do końca nie pracują w treningu biegowym.
A tak, jakbyś mógł w ogóle powiedzieć, jak wygląda przeważnie twój tydzień treningowy, bo to też myślę jest bardzo ciekawa kwestia, jakbyś mógł w ogóle podzielić się z nami takim twoim klasycznym tygodniem, czyli wiesz, co po kolei robisz od poniedziałku do niedzieli. Oczywiście nikomu nie zachęcamy, żeby od razu to adaptował do swojego treningu, chociaż znam taką jedną osobę z Bemowa, która na pewno będzie chciała to do siebie wdrożyć.
Trudno tutaj jest jakby powiedzieć taki typowy tydzień, ponieważ nie ma takiego schematu, który wykonujemy. To wszystko jest układane przez trenera, przemyślane. To nie jest tak, że jeśli w tym tygodniu robię w środę i w sobotę akcent, czy wtorek, czwartek i sobotę, to w przyszłym tygodniu jest tak samo. To wszystko ma swój czas i miejsce, wszystko ma swoją odpowiednią, albo najczęściej co trzy dni około biegam jakiś akcent, więc różnie to wypada w tygodniu. Pomiędzy akcentami tak naprawdę jest dosyć sporo kilometrów, tak? Często jest tak, że rano idę, tak jak na przykład dzisiaj rano wyszedłem, jestem po 16 rozbiegania, po obiedzie idę i robię jakieś rozbieganie, kilka rytmów. Ponieważ jutro, mimo że jest piątek, niektórzy powiedzą, jak to w piątek, a ja w piątek jutro mam bieg zmienny zaplanowany i to jest jeden trening jutro. Jutro mam czas na to, żeby po obiedzie iść do fizjoterapeuty, zregenerować się, wykorzystać czas na odnowę, ale mimo tego, że jutro wykonam jedną jednostkę treningową, to będzie to około 32-33 km w sumie przebiegniętych na treningu. Mimo że jestem w domu, to trenuję dwa razy dziennie, a dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności jak wypadają akcenty i jak wypadają kilometry, tak naprawdę ilość, bo to wszystko trener skrupulatnie liczy i myśli nad tym, to wtedy dwa, trzy dni w tygodniu wykonuję po jednym treningu.
No właśnie, ja mam wrażenie, że ty tak w goleniowej sobie zrobiłeś takie małe iten i nie potrzebujesz wcale wyjeżdżać na obozy zagraniczne, bo tak ci dobrze jest u siebie, że wiesz, że tak naprawdę no nie masz potrzeby wyjeżdżania nigdzie indziej.
Prawda, tak naprawdę warunki, które sobie stworzyliśmy tutaj z trenerem i z grupą w goleniowej są naprawdę dobre, ponieważ mamy siłownię, skromną, ale mamy wszystko, co potrzebujemy do treningu siłowego i ilość ciężarów, którą potrzebujemy, jest wystarczająca. Mamy podbiegi, mamy świetne trasy biegowe. Dla mnie przede wszystkim dużo ścieżek asfaltowych, które są pomierzone przez trenera kółkiem i tak naprawdę dystans od 1 km do 40 km mierzonych kółkiem mam jakby w zaciszu takim do pokonania, więc nie ma dużego ruchu ludzi czy samochodów, więc mogę spokojnie i bezpiecznie wykonywać te treningi. Mam stadion, mam na stadionie pętlę, co prawda 517 metrów, szkoda, że nie 500 metrów oczywiście, ale jest to 517, mamy pomierzone dookoła jakby każdy kilometr, każde 100 metrów na pierwszym kilometrze praktycznie i później co 500 metrów. Więc wszystkie jednostki treningowe jestem w stanie wykonać w goleniowie. Przed debiutem półmaratońskim w Gdyni a więc styczeń, grudzień, styczeń, luty i początek marca również byłem w domu w Goleniowie i byłem w stanie zrealizować wszystkie jednostki treningowe. Więc no tak naprawdę, no mówię, no tutaj brakuje jakby wysokości nad poziomem morza, ale na ten moment nie jest to dla mnie najważniejsze.
A myślisz właśnie, że tutaj leżą twoje rezerwy, że wiesz, że więcej obozów wysokogórskich, dzięki czemu wiesz, będziesz mógł stać się jeszcze lepszym zawodnikiem?
Myślę, że na pewno, mimo że ktoś powie, a ten Zalewski to i tak wyjeżdżał w góry i tak, więc dużo czasu spędzał w górach. Zgadza się, w swojej karierze zawodniczej wyjeżdżałem dosyć często na zgrupowania wysokogórskie, jednak te zgrupowania trwały od 3 do 4 tygodni, więc to nie jest tak, że wyjeżdżam, nie wiem, jak Sondre Moen na 6 tygodni czy 8 tygodni do Iten i tam jestem w stanie trenować, czy jak inni zawodnicy do, nie wiem, do Siestier, do Włoch, czy w inne zakątki świata jeżdżą i trenują po kilka miesięcy tam. Nawet Bronek Malinowski wyjeżdżał do Meksyku na 2-3 miesiące i tam siedział i przygotowywał się, więc na pewno mimo wszystko mam rezerwy w treningu wysokogórskim, bo na dzień dzisiejszy, nawet jak w tym roku pojechałem w góry, gdzie byłem po maratonie, po Mistrzostwach Polski na dyszkę w Goleniowie, więc teoretycznie byłem w naprawdę dobrej dyspozycji. Pojechałem do Iten i nie byłem w stanie zrealizować takich jednostek treningowych, jakie wykonuję na Midzinach.
A bardzo się różni twój trening na wysokości, na przykład właśnie w Iten, od tego, co robisz normalnie w Goleniowie?
Przede wszystkim, czy się różni? Na pewno prędkości, które realizuję na treningach tych głównie zasadniczych, są niższe, jest mniejsza intensywność. Nie jestem w stanie na przykład biegać jeszcze do niedawna może, bo tak ostatnio już chyba, jeśli dobrze pamiętam, jakieś tysiące przebiegałem w założonym tempie, ale pamiętam, że przed półmaratonem w Poznaniu, kiedy się szykowałem w Iten, mieliśmy założenie treningowe biegu zmiennego na kilometrowych odcinkach i nie byłem w stanie zrealizować tego treningu. Zmieniliśmy kilometrówki na 500-metrowe odcinki, żebym był w stanie zrealizować na około startowych prędkościach ten trening. Nawet biegi długie odbiegają jeszcze ciągle od tych, które wykonuję w Goleniowie, bo one wychodzą po kilka sekund wolniej w Iten mimo wszystko niż na nizinach, czy nawet w Szklarskiej Porębie. Jak jestem, to one są szybsze niż te w Iten.
A jak właśnie jesteś w Kenii, to zdarza się z kimś biegać, czy jednak te najważniejsze treningi robisz sam? Nie wiem, czy trener też ma tam rower i rowerem jeździ z tobą?
Trener ma rower na miejscu, zawsze jest wynajęty i te główne jednostki treningowe realizuje ze mną. Te, które robimy na stadionie, bardzo często pomaga czy mi, czy pozostałej grupie, czy Michałowi Rozmysowi, czy dziewczynom pomaga na stadionie wówczas i gdzieś tam rozprowadza, ponieważ i ten bardzo często wieje i troszkę, żeby ułatwić wykonanie zadania na treningu, to nam pomaga. Natomiast w momencie, kiedy mamy te główne i długie treningi do maratonu, to zjeżdżamy na tą drogę Moiben słynną i tam dojeżdżamy wynajętym samochodem i trener z samochodu jedzie i nam podaje bidony z żelami, tak abyśmy mogli mimo wszystko pracować nad nawodnieniem i przyjmowaniem tych węglowodanów, jednocześnie nie doprowadzając do dużego odwodnienia i przegrzania organizmu.
A nie brakuje ci takiej, wiesz, grupy treningowej, z kim mógłbyś właśnie, tak wiesz, robić takie najważniejsze treningi? Czy wiesz, czy jednak taka samotność dystansowca jest dla ciebie, długodystansowca jest dla ciebie spoko?
Przyznam szczerze, że przyzwyczaiłem się do tego już, że większość tych treningów realizuję sam, czy jedzie trener na rowerze tylko ze mną i w zasadzie on wtedy prowadzi ten monolog, bo coś tam mówi do mnie, a ja tylko słucham. Aczkolwiek zdarzają się treningi, że w pewnym momencie za dużo mówię i trener mówi: skup się już na treningu, więc zdarzają się i takie sytuacje. Jednak na pewno myślę, że na plus byłaby praca w grupie, jeśli miałbym możliwość współpracy w grupie, jednak takiej, w której trening jest przemyślany i dostosowany do dwóch czy trzech, czterech osób, że każdy jest w stanie realizować z korzyścią dla siebie ten trening, to na pewno podjąłbym się takiej pracy. Będąc w Kenii, miałem okazję współpracować na treningach i wykonywać kilka jednostek treningowych z Suguru Osako z Japonii. Biegaliśmy razem nie tylko te rozbiegania, takie easy runy, ale również na stadionie wykonywaliśmy jednostki wspólnie. Czy z Sondrem Oenem miałem przyjemność potrenować, więc gdzieś tam trenuję z kimś, ale jednak mimo wszystko, będąc nawet w Kenii, nie jestem do końca w stanie zrealizować tych treningów, które oni realizują, ze względu na to, że zbyt krótko jestem i muszę się skupić na trochę innej pracy. No i oni, a przez to, że ci zawodnicy dłużej tam są, czy mieszkają w zasadzie, to inaczej trochę trenują i inaczej wygląda ten trening.
A widzisz jakąś taką różnicę między podejściem do treningów, no właśnie, nie wiem, Japończyków czy Norwegów, od tego, jak trenują Polacy?
Pewno jest ta różnica, choć wystarczy spojrzeć na wyniki, które osiągamy, więc z czegoś musi to wynikać. Na pewno nie jest to problem, jakby to nie zabrzmiało źle, materiału, bo materiał na bieganie wielkich wyników i zawodników takich czy zawodniczki mamy i uważam, że jesteśmy w stanie biegać równie szybko jak Japonia, czy Amerykanie, czy Norwedzy. Myślę, że to wszystko musi być po prostu poparte inną pracą, cięższą pracą niż wykonujemy mimo wszystko. No i tyle, no tutaj więcej mówić.
A jak tak, wiesz, patrzysz na młodych zawodników, to nie wiem, to widzisz jakieś takie osoby, które, no nie wiem, pójdą w twoje ślady i wiesz, i też wierzysz, że ten twój wynik z półmaratonu mogą poprawić?
Nie chciałbym się chyba wypowiadać na temat młodego pokolenia. Przede wszystkim dzisiaj musimy się skupić na pracy i na tym, żeby dążyć do tego, żeby być lepszą wersją siebie i swoje rekordy poprawiać. Ja też dążę do tego, żeby poprawiać swoje wyniki, rekordy życiowe. Nie skupiam się na tym, że za wszelką cenę muszę pokonać tego czy tamtego zawodnika. Przede wszystkim mam jasno określony cel i dążę do tego. A czy tak jak właśnie w Dębnie, dążyłem do tego, żeby pojechać na igrzyska, walczyłem o jak najlepszy rezultat i nie zwracałem uwagi na to, czy muszę wygrać z tym zawodnikiem czy z tamtym. Podejmuję ryzyko w trakcie biegu, bo chcę pobiec jak najlepiej. I jak często powtarzałem, wolę przegrać z dobrym wynikiem niż wygrać ze słabym.
Rozumiem, a w ogóle taka, wiesz, pewność siebie, która, myślę, od ciebie bije, to jest taka twój, wiesz, taki immanentna część ciebie, czyli, wiesz, miałeś to od urodzenia, czy jednak pracujesz z psychologiem i, wiesz, dzięki temu trochę ten mental masz lepszy?
Myślę, że ten mental też się bierze z tego, że miałem okazję widzieć, jak inni zawodnicy trenują. Miałem okazję rozmawiać z wieloma zawodnikami, czy z Mofarachem, czy z Galenem Rappem miałem przyjemność. Z Datanem Ritzenheimem się ścigałem, miałem możliwość rozmawiania. Czy z wieloma zawodnikami z polskiego topu, czy w zasadzie nie polskiego, a tego międzynarodowego, ale polskich zawodników. I gdzieś tam patrząc na to i rozmawiając z nimi, człowiek nabywa tej pewności siebie, nabiera tego wszystkiego doświadczenia, można powiedzieć, też i w tym stopniu. Przede wszystkim ta pewność bierze się z tego, że wiem, jaką pracę wykonałem, wiem, ile wkładam w to, co robię i wierzę w to, co robię, dlatego może bije ta pewność ze mnie i chęć poprawy tych wyników. I to daje mi to, że jestem pewien, po co przyjeżdżam, o co walczę i stąd bierze się ta pewność. Biorąc pod uwagę jeszcze drugą część jakby pytania, współpracuję z psychologiem, nie jest to stała współpraca, jednak współpracuję z profesorem Janem Blecharzem, który bardzo mi często pomagał, z którym się widuję na wszystkich praktycznie imprezach międzynarodowych. Bo jest powoływany z Polskiego Związku do współpracy z zawodnikami, więc ta współpraca pojawia się i w momencie, kiedy gdzieś tam pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, to mam do niego telefon, mogę zadzwonić, zawsze rozwiewa bardzo szybko te wątpliwości i wracam na właściwe tory i robię dalej swoje.
To jak już tutaj wspomniałeś o Mofarachu, to muszę cię zapytać o ten start w Djibouti, bo powiem ci, jak się dowiedziałem, że tam będziesz startował, to na początku w ogóle musiałem zobaczyć na mapie, gdzie jest Djibouti, bo do końca nie wiedziałem. Nie wiem, czy ty wiedziałeś przed startem, czy nie. Jakbyś mógł w ogóle trochę powiedzieć o tym dziwnym półmaratonie.
Ten półmaraton, start wyszedł tak dosyć niespodziewanie, bo Mofarach organizował ten bieg wspólnie ze swoim trenerem oraz Bashirem Abdi, który też jest moim kolegą i gdzieś tam z Bashirem byliśmy na łączach, rozmawialiśmy i w pewnym momencie mnie się spytał, czy mam jakieś plany na marcowe starty, czy w ogóle mam na starty na horyzoncie jakieś, mam możliwość. Kiedy się okazało, że nie, przedstawił mi propozycję, dał mi propozycję startu właśnie w Djibouti. z jednej strony była atmosfera bardzo luźna, bardzo przyjaźna i bardzo przyjazna i koleżeńska, z drugiej strony wiadomo, że mimo wszystko każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony. W moim przypadku niestety skończyło się troszkę tak, że ten wynik odbiega od mojej średniej dotychczasowej wyników, bo jednak jak ktoś zobaczy godzina 8, to powie sobie, no gość pojechał na wakacje, nie wiadomo co robił 2 dni czy 3 dni przed startem, bo jakoś tak mniej więcej byłem chyba 3 dni przed startem i ktoś jakby zobaczył, to by powiedział, no pojechał na wakacje, przebiegł w godzinę 8 i wrócił. To nie do końca było tak, bo tak naprawdę start odbywał się o godzinie 17 w 29 stopniach w pełnym słońcu i w wilgotności około 90%. Mimo że kibice dopisali i na całej trasie było mnóstwo kibiców, stadion na trybunach tak naprawdę pękał w szwach i dało się to odczuć, ten doping. Pierwszy raz chyba w życiu mi się przydarzyły takie problemy żołądkowe w trakcie biegu, że musiałem się zatrzymywać na tak zwaną dwójeczkę na toaletę. W tym kierunku to się niestety kończyło jakimiś problemami zdrowotnymi. Później, jak się okazało na mecie, gdzieś tam w rozmowach z innymi zawodnikami, kilku zawodników też mi powiedziało, że mieli ten sam problem. Nie wiemy, skąd to się wzięło, czy na punktach z wodą na przykład ta woda nie była destylowana, czy z butelki, tylko może z kranu lana, a my ją po prostu gdzieś tam się napiliśmy i ta flora bakteryjna zrobiła swoje, czy gdzieś po prostu mieliśmy pecha i na stołówce coś tam może zjedliśmy innego niż nasze europejskie jedzenie i stąd te problemy, bo faktycznie zawodników chyba z 5 czy 7 zawodników miało te same problemy i poszukiwaliśmy miejsca jakby na toaletę, a nie było skupienia na biegu do końca.
Albo wiesz, może Mofara chciał mieć pewność, że wygra i wiesz, i zadbał o to.
Albo ktoś złośliwy by powiedział, że Mo zabezpieczył się, że nie był w dobrej dyspozycji i dbał o to, żeby na pewno być najlepszym. Bo w zasadzie śmieszna historia jest też taka, że Mo Farah, który jest Brytyjczykiem, z urodzenia z Somalijczykiem, swoje dzieciństwo spędził właśnie w Djibouti. I w którymś któregoś dnia, dzień czy 2 dni przed startem właśnie wyszliśmy po obiedzie pobiegać. I właśnie Farah mówi, tu na tą plażę, jak miałem tam 5 czy 6 lat, to przychodziłem się kąpać jako dziecko. Tutaj przychodziłem, biegaliśmy, ryby łowili. No i mu właśnie tam opowiadał i faktycznie jak się biegło, to pomijam, że Farah jest wszędzie praktycznie rozpoznawalny jako biegacz, bo jest to ikona biegów długich, to faktycznie wszyscy tam wydawali się jakby znali Faraha i który stamtąd gdzieś tam im się kojarzy.
No to na pewno fajna historia i w ogóle sama postać, myślę, o Faraha jest taka naprawdę dająca do myślenia i też myślę inspirująca. A ty masz w ogóle jakichś takich biegaczy, którymi się inspirujesz, albo wiesz, którzy tak motywują cię do tego, żeby biegać coraz szybciej?
Tak naprawdę chciałbym być lepszą wersją siebie każdego roku i poprawiać swoje rekordy życiowe. Jednak na pewno gdzieś tam śledzę te wyniki na bieżąco też, jakie zawodnicy osiągają. I patrząc na te dzisiejsze wyniki, po prostu chcę dołączyć do połowy europejskiej czołówki czy topu światowego, zbliżać do tych wyników, żeby móc się z nimi ścigać i rywalizować jak równy z równym. Na pewno gdzieś tam te wielkie nazwiska przewijają się w głowie i tak jak kiedyś na 3000 metrów z przeszkodami chciałem być jak Bronek Malinowski, tak później się zacząłem wydłużać, chciałem poprawiać wyniki Piotra Gładkiego. Czy dzisiaj nie będę ukrywał, że skoro wszyscy mówią, że rekordy są po to, by je bić, więc chciałbym poprawić rekord Polski w maratonie i to nie jest chyba nic złego, że człowiek chce być coraz lepszy i się rozwijać i mam nadzieję, że zdrowie dopisze i będę mógł pokazać się z jak najlepszej strony na tym królewskim dystansie, bo wiele lat tak naprawdę słyszałem w momencie, kiedy szykowałem się do 3000 metrów z przeszkodami i gdzieś tam wypadały mi te biegi na 10000 metrów na stadionie czy na dyszki na ulicy, to te biegi tak naprawdę nie były na najwyższym poziomie, nie osiągałem wspaniałych i rewelacyjnych wyników, bo tak naprawdę w momencie, kiedy łamałem 30 minut na ulicy, to był to dla mnie naprawdę świetny rezultat, a dzisiaj tak naprawdę dużo szybciej biegam po drodze w półmaratonie każdą dyszkę, a ja do tej pory rekord życiowy na 10 km na ulicy miałem 29,17 z Orlen Warsaw na 10 km tam sprzed iluś lat, więc jakby nawet 10000 metrów na stadionie do 2019 roku, to ja miałem 29,53 rekord życiowy i tak naprawdę chyba dwa razy w życiu złamałem 30 minut na stadionie. Więc ciągle słyszałem, że się nie nadaje do biegów długich i biegów ulicznych, więc zacząłem się wydłużać i jakby się okazuje, że jakby pracą i sumiennością można dojść do czegoś i zmienić ten rytm jakby codzienności biegów na stadionie i przejść w ulicę. I myślę, że nawet w Europie czy na świecie widać tą tendencję, że wielu zawodników, którzy startują z powodzeniem na bieżni, później przechodzą w biegi uliczne i są dobrymi maratończykami, bo czy w Szwecji Mustafa Mohamed poniżej chyba 2:10 czy 2:10 z małym haczykiem w maratonie, niegdyś bardzo dobry przeszkodowiec, kiedyś Bronek Malinowski, który biegał 8:09, zapowiadał z trenerem swoim, że będą debiutować w maratonie. Niestety do tego nie doszło, tak? Niestety z przykrych przyczyn, ale innych wielu zawodników również gdzieś tam próbowało i z biegów tych stadionowych z 5000 metrów czy 10000 metrów się wydłużają. Myślę, że ja jestem teraz tego przykładem, że można się wydłużyć.
Myślisz, że stać by się było na rekord Polski na 10000 metrów, bo wiem, że ten rekord jest naprawdę często cytowany, że on jest już taki stary i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam Marcin Lewandowski zapytany o to, czy byłby w stanie przygotować się na rekord Polski na 5000 metrów, odpowiedział, że prawdopodobnie tak. A jak ty myślisz, czy te 27 z dużym hakiem stać by się było, żeby wiesz, takim dobrym biegu pobiec, bo na przykład na Pucharze Europy tegorocznym no nie poszło ci aż tak dobrze.
Dokładnie, no niestety ten Puchar Europy wypadł poniżej moich oczekiwań, mimo że osiągnąłem chyba drugi czy trzeci wynik w karierze, to zdecydowanie było to poniżej oczekiwań, bo liczyliśmy na dużo szybszy bieg i tak naprawdę do pewnego momentu wszystko się układało tak, jak miało się układać i tempo było naprawdę dobre. Jednak gdzieś czegoś zabrakło, nogi odmówiły posłuszeństwa i skończyło się niestety, jak się skończyło. Czy byłbym w stanie poprawić rekord Polski na 10000 metrów? Jest to ciężkie pytanie, bo jest to naprawdę, naprawdę solidny wynik. Jednak myślę, że odpowiednie przygotowanie i jakby sposobność treningu pod ten dystans tylko i wyłącznie mogłyby spowodować, że otarłbym się może, a może i bym poprawił ten rekord Polski. Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ no, mam w swojej nawet karierze zawodniczej stosunkowo mało startów na te 10000 metrów, więc na pewno to nie jest tak, że powiedziałbym, że się szykuję na 10000 metrów i w pierwszym starcie w sezonie biegam na poziomie rekordu Polski, bo tak naprawdę tutaj by trzeba było przygotować się od strony też szybkościowej, bo potrzebowałbym poprawić rekord życiowy na 5000 metrów, który też nie jest rewelacyjny, jest na dobrym poziomie, ale nie jest to wow, więc musiałbym przetrzeć się piątką, musiałbym pewnie przebiec jedną, dwie, a może i trzy dyszki na przyzwoitym poziomie i wtedy podjąć próbę dopiero bicia rekordu Polski, bo to, no to mówię, to nie jest tak, że z dnia na dzień podejmujemy decyzję o biciu rekordu Polski. Jednak myślę, że patrząc na wyniki, które padają w Europie i na świecie, jest to wynik osiągalny, nie jest to wynik w sferze marzeń.
Tutaj powiedziałeś właśnie trochę o nieudanym starcie na Pucharze Europy, a jak w ogóle radzisz sobie z porażkami i jakie może biegi, albo co uważasz za swoje dotychczasowe niepowodzenia? Bo ostatnio rozmawiałem z psychologiem, który powiedział mi, że z niektórymi sportowcami, jak pracuję, to czasami oni ciężej sobie radzą z zwycięstwami niż porażkami. A jak ty w ogóle radzisz sobie z tymi niepowodzeniami? Czyli wiesz, jak masz nieudany start, albo co uważasz za nieudany start i jak sobie wtedy z tym radzisz?
Przede wszystkim tak naprawdę staram się znaleźć powód tej porażki, co było powodem, coś, co się przyczyniło, czy co się złożyło na ten wynik końcowy, że tak naprawdę wyszło jak wyszło, a nie po naszej myśli. Dlaczego, nie wiem, zawodnicy ciężej sobie radzą ze zwycięstwami? Może dlatego, że jakby ojców sukcesu jest wielu, ojców porażki jest najmniej, więc kiedy odnosimy sukces, tych ojców sukcesów jest najwięcej i najwięcej osób cię poklepie po plecach. I może dlatego tak ciężko jest nam sobie poradzić z tym, ponieważ ciężko jest wyznaczyć sobie kolejny cel, bo jeśli wygrywasz coś, osiągasz dany rezultat, to no to co dalej, tak? Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, czy się spełniłeś jako sportowiec, zawodnik, czy w innej dziedzinie. A porażka najczęściej jest tak, że jakby motywuje nas do dalszej pracy, do tego, żeby coś poprawić, żeby zmienić coś w swoich przygotowaniach, treningu, w swoim otoczeniu. Często ludzie zmieniają na przykład po porażkach trenera, tak? Jak coś nie idzie, no to problem też myślę wtedy polega na tym, że nie widzimy tego, co sami zrobiliśmy źle, tylko twierdzimy, że ten trener jest zły i trzeba zmienić trenera, inny trener będzie wiedział, co zrobić, co nie do końca zawsze wychodzi na dobre zawodnikom. Ale no mówię, no tak ja na sobie jakby staram się znaleźć powód tego wyniku, dlaczego tak się stało i co jest przyczyną tego, i wyznaczam sobie kolejny cel i chcę dążyć do tego, żeby to się nie powtórzyło, żeby następnym razem było tylko lepiej i żeby pokazać, że tak naprawdę tamto to był wypadek przy pracy i że wyciągnąłem z tego wnioski. Więc jakby na tym się skupiam i prę jakby naprzód i robię dalej swoje.
A co uważasz za swoją największą porażkę, wiesz, w karierze biegowej?
Ciężko tutaj mówić tak naprawdę o porażkach czy niepowodzeniach. Wiadomo, że gdzieś tam no, jest niedosyt, nie wiem, na przykład startu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, gdzie z jednej strony osiągnąłem swój cel, bo byłem na Igrzyskach, zająłem, uważam, dobre miejsce w zasadzie, no bo to było na poziomie 24 czy 6 miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, więc jak to potocznie mówić, nie w kij dmuchał, ale jakby no, miałem niedosyt jako zawodnik, tak, bo jechałem z innym nastawieniem, chciałem powalczyć o finał, niestety mi się nie udało, więc jakby to było dla mnie jakimś niepowodzeniem. Inny start akurat z tego samego sezonu, Mistrzostwa Europy w Amsterdamie, awans do finału, czułem się bardzo dobrze, no i kontuzja wyeliminowała mnie ze startu w finale, no i było to dla mnie jakimś niepowodzeniem, które jakby dawało mi kolejną lekcję i jakby próbowałem wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. I tak naprawdę no, znalazłoby się jeszcze kilka innych rzeczy, innych startów na pewno, które gdzieś tam sprawiały, że gdzieś tam mógłbym powiedzieć, że poniosłem jakąś tam swoistą porażkę, bo nie zawsze wygrywałem chociażby, tak? Mówi się, że zwycięzców się nie sądzi, więc jakby nie jest tak, że w swojej karierze odnosiłem same zwycięstwa i nikt mnie nie będzie sądził i nie mam z czego sam siebie rozliczyć, bo na pewno mam. I tylko no mówię, no jakby ja te porażki staram się przekuć jakby w to, co muszę poprawić i nad czym muszę pracować, żeby być lepszym zawodnikiem i skupiam się na tym i odcinam jakby to za sobą i zostawiam i dążę do kolejnych celów, wyznaczonych sobie poprzeczek.
Tutaj tak trochę teraz zmieniając temat, też muszę cię spytać o twoją dietę, o to jak się odżywiasz, bo z tego co pamiętam pracowałeś z Ulą Somow, nie wiem czy dalej z nią pracujesz, ale jakbyś może mógł trochę powiedzieć, jak wygląda dieta osoby, która wiesz, czasami na jednym treningu potrafi zrobić 30 po 3,09.
Tak, od kilku lat współpracuję z Ulą Somow, z dietetyczką. Cały czas kontynuuję tą współpracę. Współpracujemy cały czas. Rozpisuje mi jadłospisy. Ja się tego trzymam. Przed treningami ustalamy co mam zrobić w trakcie treningu. Jakie rzeczy przyjąć i ile tego mam przyjąć, żeby było dobrze. I na tym się skupiamy. Ula też analizuje te wszystkie treningi, sprawdzamy poziom odwodnienia, nawodnienia przed treningiem, bazujemy generalnie na wadze, którą mam, więc jakby pod tym względem sprawdzamy, jaki jest poziom nawodnienia.
Czyli po prostu ważysz się przed treningiem i po treningu i patrzysz ten, tak? Czy jest jakaś duża różnica między przed a po?
Tak, ważę się przed treningiem i po treningu, wyliczam ile przyjąłem węglowodanów w trakcie treningu, jakie to odwodnienie było mimo przyjęcia danej ilości węglowodanów, a jakie byłoby w momencie, kiedy bym nie przyjął danej ilości płynów. I jakby staramy się tutaj, żeby ta gospodarka tymi węglowodanami nie była zaburzona w trakcie tych treningów.
A jakoś tak wiesz, jak zacząłeś współpracę z Ulą, to drastycznie się ta twoja dieta zmieniła? Czy wiesz, czy jednak to, co jadłeś do tej pory, to w sumie dalej to wygląda tak, jak to, nie wiem, wyglądało przed tą współpracą? Czyli wiesz, czy jakieś takie duże zmiany zaszły, gdy zacząłeś pracę z ulą?
Zmiany zaszły na pewno takie, że przestałem mieć problemy z kolkami w trakcie biegów. To były największe zmiany, bo często w trakcie, jak na przykład szykowałem się do 3000 metrów z przeszkodami, to na tym dystansie czy na 5000 metrów nie miałem tych problemów. A w momencie, kiedy startowałem dyszki czy dwunastki na przełajach, te problemy się pojawiały bardzo często i na szczęście te problemy zniknęły. Dieta tak naprawdę nie zmieniła się jakoś. To nie jest tak, że wywróciło się wszystko do góry nogami. Po prostu to wszystko jest ułożone pod dany trening i pod to, co robię na treningu i co muszę wtedy, czego muszę przyjąć więcej, czego mniej. Te proporcje są ułożone pod ten trening i pod mój wysiłek. I tutaj tak naprawdę to nie są jakieś wymyślne potrawy. Doszło na pewno do mojego jadłospisu tofu, którego nie jadłem, więcej soczewicy, więcej fasoli, takich produktów. Aczkolwiek to nie jest tak, że nie jem innych rzeczy, bo bardzo często robię w domu pizzę domową, jem burgery domowe, więc naprawdę to nie jest tak, że jem Bóg wie co, jem wszystko. Czasem jak mamy jakiś tak zwany kryzys i potrzebuję takiej odskoczni, to ustalamy, że w ten dzień na przykład mogę zrobić sobie tak zwany cheat day i pozwolić na coś, na co mam ochotę po prostu, i to jest wkalkulowane w ten trening i w daną jednostkę treningową.
A czy przed maratonem miałeś coś takiego, jak wiesz, jak wypukiwanie się z węglowodanów i jedzenie tylko i wyłącznie białka, bo z tego co kojarzę, jest kilku takich zawodników, którzy stosują taką dietę, która ma jakoś tak pomóc, jeśli chodzi o węglowodany, a czy coś takiego stosowałeś?
Nie, my nie stosowaliśmy tej metody. Cały czas do końca ładowaliśmy węglowodany, nie wypukiwaliśmy się. Cały czas trzymaliśmy poziom odpowiednich ilości węglowodanów.
No właśnie, tak powoli zbliżając się do końca, tak jak powiedziałeś, obudziła się córka, to muszę cię zapytać, jak się zmienia podejście do życia po narodzinach dziecka? Czy masz w ogóle czas się wyspać i czy masz czas, żeby się w ogóle regenerować?
Wiesz co, tak naprawdę zmienia się podejście, zaczynasz jakby patrzeć trochę inaczej na pewne rzeczy. Przede wszystkim bierzesz odpowiedzialność za drugą osobę, za dziecko, tak? Starasz się mu dać i zapewnić bezpieczeństwo. Czy wysypiam się? Wbrew temu, co niektórzy mówią, że jak im się dziecko urodziło, to się nie wysypiali, nie byli w stanie trenować. Ja muszę tutaj pochwalić swoją żonę, która jest wspaniała i tak samo przy pierwszym dziecku bardzo mnie odciążyła, wstawała w nocy, ja spałem w zasadzie jak niemowlę w nocy i czasem budziłem się rano i przy pierwszym dziecku mówiłem: kochanie, a ty dzisiaj wstawałaś do naszego Jasia? Ona mówi, że tak, 4 razy. Ja mówię, o kurczaki, to nie słyszałem, nie?
Teraz tak naprawdę. Czyli co, macie w domu 3 dzieci, może 3 niemowlęta i 1 osobę dorosłą.
coś w tym stylu. I tak naprawdę teraz urodziła się nam córeczka. 2 dni temu skończyła miesiąc i śpi z nami w sypialni, przy łóżku, w swoim łóżeczku. Ja śpię z żoną i tak naprawdę ja śpię w nocy, ja się w nocy regeneruję i skupiam się na treningu, a w dzień, kiedy mogę, spędzam czas czy z synem, czy z córką, pomagam też żonie i odciążam ją w codziennych obowiązkach, bo to wszystko musi być zrównoważone, tak? To nie jest tak, że jestem zafiksowany tylko na bieganiu, więc jakby mam też domowe obowiązki. Jednak to jakby dodaje mi siły i powera, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem i dążyć do wyznaczonych celów, wyznaczonej poprzeczki. I gdzieś tam mobilizuje mnie tylko, a nie jest tak, że kurczę, muszę iść jeszcze na spacer. Nie, to nie jest tak, że muszę iść. Ja po prostu chcę, zabieram dzieci, biorę syna na plac zabaw czy na stadion i razem się bawimy, czy biegamy, czy biorę córkę w wózek i idziemy na stadion. Mimo że czasem, tak jak teraz, gdzieś tam mówi, że tato, już pora kończyć.
Także Krystian, bardzo ci w ogóle dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że może nowe pokolenie Zalewskich będzie biegało za te kilkanaście lat i będziemy mieli pociechę z twoich dzieci jako biegaczy. Kto wie? Powodzenia na starcie w Lizbonie i w Walencji. Mam nadzieję, że kolejne fenomenalne wyniki nabiegasz i znowu będziemy mieli z ciebie pociechę. Mam nadzieję, że w Paryżu na pewno już się zobaczymy na Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. I co, to była naprawdę dla mnie wielka przyjemność.
Dzięki bardzo również, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Jak sam widziałeś przez prawie całą rozmowę, udało się stworzyć idealne warunki. Teraz troszkę trzeba wypełnić obowiązków rodzinnych, ale dzięki bardzo również i do zobaczenia na trasach biegowych.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Bardzo Cię proszę o udostępnienie go na Instagramie. Koniecznie oznacz mnie, koniecznie oznacz Krystiana. I jeszcze mam taką jedną myśl, którą muszę się z Tobą podzielić. Myślę o tym, żeby założyć profil na Patronite, czyli takim serwisie, gdzie można zbierać pieniądze dla twórców, aby po prostu docenić jego pracę. Oczywiście podcast nadal pozostanie darmowy i nadal będzie, mam nadzieję, ukazywał się regularnie i będzie dostępny dla każdego. Chodzi po prostu o to, żeby docenić mnie jako twórcę, czyli jeśli uznasz, że podcasty, które robię i te rozmowy, które nagrywam, są dla Ciebie wartościowe i potrzebne, będziesz mógł mnie wesprzeć dowolną kwotą 5, 10, 20 czy tam nawet 100 zł. Także bardzo Cię proszę, żebyś dał mi znać o tym, co o tym myślisz, czy w ogóle mieści to się w Twojej głowie, czy byłbyś w ogóle skory mnie wspierać. Także bardzo czekam na informacje od Ciebie, a my słyszymy się już w najbliższy piątek.